Witamy po przerwie. Przed przerwą mówiliśmy o tanim podróżowaniu rowerem, ale tutaj w trakcie przerwy porozmawialiśmy troszeczkę, no może o niczym bezpiecznym, natomiast właśnie o najciekawszych omamach wzrokowo-słuchowych, więc może kontynuujmy tutaj po przerwie ten wątek. Ja wiem, że z perspektywy czasu on się wydaje w tym momencie zabawny, natomiast na trasie bywa troszeczkę mniej zabawny. Jakie miałeś najciekawsze z tym związane historie?
Kiedyś jechałem na wyścigu, który wynosił jakieś, przeszło 1000 kilometrów i była bardzo duża mgła. I tak jadę, patrzę, o, kolega zmienia dętkę. Zatrzymał się przy połoczu, mówię, o kurde, widzę, już zdjął koło, wszystko ładnie widzę. I gdzie się zbliżałem do tego kolegi, to się okazało, że to po prostu był hydrant. Nie polecam się doprowadzić do takiego stanu.
Tak, ja również nie polecam, zwłaszcza kiedy jedzie się i na pewno macie, drodzy Państwo, czasami takie uczucie, siedząc przed telewizorem chociażby, że Wam głowa leci po prostu na dół, tak, i zaczynacie tak na mikrosekundę zasypiacie, po czym się budzicie. Jak się domyślacie, coś takiego na rowerze może doprowadzić do tego, że po prostu znajdziecie się w rowie, tak jak powiedział wcześniej Adam. Mój taki najdziwniejszy omam to chyba był taki, że po prostu jechałem na prostej drodze, w sumie nawet było pięknie oświetlone, bo była pełnia księżyca i w pewnym momencie bardzo szybko na mnie skoczyła sarna. Oczywiście żadnej sarny nie było, w zasadzie nic tam nie było, po prostu był tylko las, ale obudziłem się skutecznie i już nie było problemu z zasypianiem tej nocy. Dobrze, wróćmy więc do tych podróży. Generalnie w tej audycji będziemy trochę o podróżowaniu mówić, o podróżowaniu w ogóle, więc kontynuujmy ten wątek odnośnie podróży tych, tak jak sam powiedziałeś, w standardzie studenckim. Zapytam właśnie, ty mówiłeś o tym, że nocujesz gdzie się da. Wiadomo, że jest to na trasie wyścigu, więc troszeczkę inaczej, ale w ogóle jesteś znany w światku ultra jako osoba, która wyszukuje bardzo tanie, domyślę, darmowe noclegi. Czy mógłbyś trochę zdradzić i co to w ogóle jest wiating?
A wiating jest to taka strona, na której są zaznaczone wiatki, gdzie po prostu można się przespać i żeby nie kapało na głowę. Przeważnie są to jakieś takie kapliczki, jakieś wiaty takie myśliwskie. Najwięcej tego rodzaju obiektów jest w górach. A najczęściej zmienna pogoda to takie rzeczy się przydadzą.
I nie masz rozterek moralnych ani religijnych śpiąc w kapliczkach?
Wtedy z takiej kapliczki jak się wychodzi, to człowiek wraca na trasę taki natchniony, uduchowiony.
A jeśli chodzi o sprzęt, który musisz mieć właśnie do nocowania, bo domyślam się, że nie wszędzie, jak sam powiedziałeś, te wiaty są. Jaki to jest sprzęt, jakie to są właśnie też widełki cenowe, co jest potrzebne?
Znaczy, głównie potrzebne jest coś, żeby się odizolować od podłoża, czyli jakaś karimata, alumata, do tego śpiwór, no i jakaś płachta, żeby razie czego okryć się od deszczu, jak się śpi na zewnątrz, a nie wiadomo, jaka będzie pogoda nad ranem czy tam w nocy. Przydziałki cenowe są różne. Zależy, jaki ma się śpiwór, jaką karimatę, ale powiedzmy, że najtańsze rzeczy takie można kupić od 200 zł w górę.
Czyli troszeczkę jednak trzeba włożyć.
Na początku trzeba włożyć, ale potem ma się fajne widoki na trasie, no i hotel, widok w hotelu też jest fajny.
Mam do ciebie jedno z ostatnich pytań. Czy ultra jest dla każdego? A jeżeli nie dla każdego, to jak myślisz? Jak ci się wydaje, dla kogo jest, dla kogo nie jest?
Uważam, że ultra dla kogoś, kto jeździ na rowerze, to jest fajna po prostu przygoda, żeby sprawdzić samego siebie, swój organizm. Czyli jak ktoś po prostu lubi samobiczowanie, no to ultra jest dla niego.
Chyba nie zachęciłeś tym samobiczowaniem ludzi. Natomiast dla kogo nie jest? Jakie są przeciwwskazania?
Zdrowotne. Ale to trzeba samemu właśnie znać swój organizm, albo go poznać na ultra.
A to taka terapia szokowa troszeczkę.
No tak, skok na głęboką wodę. Dlatego polecam na początku jeździć, nie wiem, dookoła domu, dookoła komina zrobić na przykład jedną rundkę 100 km, potem dwie, potem trzy, a potem pojechać dalej.
Jak jest z prędkością przelotową podczas wyścigów? Oczywiście wiemy, że są różne wyścigi w różnym terenie, natomiast powiedzmy, że na płaskim, jaka jest prędkość średnia najlepszych rowerzystów, najlepszych kolarzy? Jak szybko jeździcie?
Jak zaczynałem swoją przygodę w ultra, czyli to było jakieś 5 lat temu, to taka średnia przelotowa brutto, czyli łącznie z przerwami, jak była 30 na godzinę, to już było, o kurde, ale się zasuwa, nie? Teraz niestety, znaczy stety albo niestety prędkości wzrastają i dochodzą do 35, brutto.
Tak, brutto, czyli drodzy Państwo, z przerwami, a więc z zatrzymaniem się właśnie na zjedzenie, na inne potrzeby fizjologiczne, typu chociażby sen. No i właśnie, nawiązując do tego, czy ten, co jeździ najszybciej, netto, wygrywa zawsze?
Niekoniecznie, bo wtedy musi długo odpoczywać na punktach kontrolnych. Dlatego należy właśnie zrównoważyć prędkość przelotową z czasem na punktach kontrolnych. Żeby się nie zajechać na trasie, a potem żeby nie zdychać gdzieś na punkcie kontrolnym.
Jeszcze tutaj jeden temat. Odnośnie naprawy roweru troszeczkę powiedzieliśmy wcześniej. Tak jak mówiłem, pytam ciebie jako nie tylko ultrasa, ale również jako mechanika rowerowego. Co się zdarza najczęściej, to chyba wiemy, tak? Najczęściej chyba się łapie kapcie.
Kapcie.
Tak, kapcie najczęściej. Natomiast generalnie, czy ty wozisz ze sobą cały sprzęt, wszystkie części, tak, do wymiany na trasie?
Podstawa, co należy wozić, to oczywiście dętki, łatki, pompkę, no i łyżki do wymiany tej dętki. W drugiej kolejności to są klocki hamulcowe i linki od przerzutki.
Tylko jeszcze trzeba umieć je wymienić.
Zapraszam na szkolenie. Ewentualnie można wezwać superbohatera mechanika rowerowego.
Tak, tak. Przypomina nam się oczywiście sketch Monty Pythona. Jakbyś mógł coś doradzić, jak zacząć przygodę z ultra, albo może gdzie zacząć jakiś dystans mini, zwłaszcza w okolicach Olsztyna?
No polecam na początku nie zapisywać na zawody, tylko sobie zrobić na przykład trasę na 100 km, potem zwiększyć ją do 200. Jak już zrobimy te magiczne 200 km, to w okolicy Olsztyna jest taka impreza, nazywa się Pierścień Tysiąca Jezior. Główna trasa wynosi 610 km, ale można się zapisać na tak zwany Mały Pierścień, który wynosi około 300 km. Bardzo piękna trasa, polecam.
Mały Pierścień Tysiąca Jezior. Tam pewnie też będziemy w tym roku na małym bądź na dużym pierścieniu. Popytamy zawodników, dlaczego tyle akurat jeżdżą. Ja od siebie jeszcze dodam, tak, na początku lipca jest Pierścień Tysiąca Jezior, to na początku sierpnia, również blisko Olsztyna, jeszcze bliżej w zasadzie, w podolsztyńskich Dywitach, mamy festiwal rowerowy Warnia. Tam dystanse są bardzo różne, od chyba 30 km, tak?
Tak, to jest chyba dystans rodzinny, jak dobrze kojarzę.
Do 400, od zeszłego roku ta górna granica to jest 400, oprócz tego 200, 100, 70. Także, drodzy Państwo, dla każdego coś miłego, jeżeli chcecie sprawdzić się już podczas zawodów, zwłaszcza jeżeli nie czujecie się niedobrze w naprawianiu roweru na trasie zawodów, ktoś Wam prawdopodobnie pomoże, zawsze będzie łatwiej kogoś znaleźć. My zapewne na Warnii również się pojawimy.
Oczywiście, zapraszamy do Dywit.
Tak, pojeździmy być może, a być może też porozmawiamy z zawodnikami. Moim Państwa gościem był Adam Kałużny. Po raz pierwszy był gościem, warto dodać, ale jak się domyślam, nie po raz ostatni, ponieważ jako pasjonat podróży, to w tym programie będzie gościł pewnie częściej. Dziękuję Ci, Adamie, że mimo napiętego kalendarza przyszedłeś do nas.
Dziękuję również za zaproszenie.
Teraz zapraszamy na przerwę. Po przerwie jeszcze kilka kwestii dotyczących długiej jazdy rowerem. Na koniec jeszcze dodam, że o ile rozmowa sama z Adamem nagrywana była przed Pierścieniem Tysiąca Jezior, to emitujemy ją już po tym wyścigu. Natomiast na nim też byliśmy z mikrofonem i będziecie mieli na pewno okazję usłyszeć, co mają do powiedzenia zawodnicy i organizatorzy, a także wszystkie osoby związane z wyścigiem.